Drodzy bracia i siostry, mam nadzieję, że pomimo tego, iż jest to ostatni wykład i temperatura jest dosyć wysoka, będziemy jeszcze w stanie wspólnie rozważyć temat jeden, ostatni na dzisiaj. Ten wiaterek, który się wdziera do wnętrza, troszeczkę nas schładza i może nam pozwoli to uczynić. Zacznę od tego, o czym często zapominam, od pozdrowień od zboru w Chełmie, którego jestem członkiem, od innych zborów, którym usługiwałem w ostatnim czasie. W poprzednim kwartale to było takich chyba 5, od Łańcuta począwszy, poprzez Bytom, Stalową Wolę, Kraków i Tomaszów Lubelski całkiem niedawno, niedaleko stąd. Ci bracia prosili, aby ich pozdrowienia zabierać dalej ze sobą. Wiem, że bracia ukraińscy i starsi bracia polscy oczekują ode mnie wolniejszego mówienia. Ile będę w stanie to zapewnić, to zapewnię. Jednak bardzo wolne mówienie jest dla mnie nienaturalne, oprócz tego nie powiedziałbym tego, co bym chciał, więc będzie to jakieś wypośrodkowanie między szybkim mówieniem, które mam w zwyczaju, a wolnym, oczekiwanym ode mnie przez niektórych słuchaczy. Temat, który dzisiaj chciałbym na koniec przedstawić, bardzo dobrze wpisuje się do tego, co słyszeliśmy do chwili obecnej, a najbardziej mu jest blisko do pierwszego tematu brata Grodzińskiego, gdzie mówił o przygotowywaniu obecnie klas ludu Bożego do służby w przyszłości. Tak sobie myślę, że będzie bardzo dobrze to kontynuacją jego tematu, bo on pod koniec wspomniał, że są różne obrazy biblijne, które pokazują te rzeczy, o których mówił. Wspomniał w kilku minutach tylko o tych pokoleniach, 2,5 i reszcie po zachodniej stronie, a ja wybiorę inny obraz, który będzie kontynuacją jego tematu. Także brat Grodziński chociaż nie dokończył, bo powiedział, że w połowie przerywa, to ja wyobrażam sobie, że będę mówił ciąg dalszy, bo wpiszę się w jego temat. Zwykle to, co dzisiaj chciałbym bratestwu powiedzieć, to gdy mam możliwość, mówię aż w dwóch wykładach. Teraz będzie to taka synteza w jednym, bo takie mamy potrzeby w chwili obecnej. Nazywa się Mury Jerycha i o tych murach Jerycha będę chciał powiedzieć słów parę. Może niektórzy w tej chwili nie wiedzą, co to za związek między murami Jerycha a przygotowywaniem klas ludu Bożego pod przyszłe wieki, tak jak zapowiedziałem, ale za chwilę to wyjdzie. Jak ktoś wie, to już nie musi bardzo czekać, ale zachęcam, żeby również posłuchał, co będzie w dalszej części wykładu. Szczególnie powinien być ten temat pomocny dla braci, którzy w danym momencie, a na przykład dzisiaj, w tej chwili, przechodzą szczególne doświadczenia w swoim życiu. Są umęczeni, że tak powiem, tym, co się z nimi dzieje w ich człowieczeństwie, ponieważ mury Jerycha o tym właśnie traktują. Bóg w tym wydarzeniu z murami Jerycha, zdobyciem tego miasta, obaleniem tychże murów, pokazał nam nic innego jak walkę ze starym człowiekiem, którą musimy toczyć, żeby odpowiednio przygotować się w przyszłości do Królestwa. Ja omówię ten obraz z tymi szczegółami, które są potrzebne, żeby tą walkę ze starym człowiekiem pokazać. Bo niszczenie Jerycha ilustruje właśnie niszczenie starego człowieka przez tego nowego człowieka, którego chcemy w sobie rozwijać. Wiemy, że takie jest główne dzieło i właściwie jedyne dzieło chrześcijanina. Pierwsza rzecz dla chrześcijanina – zmienić samego siebie. Z tego grzesznego, upadłego, zdegradowanego, jakim jest z urodzenia, bo dziedzicznie taki stan otrzymał, do obrazu bliższego ideałowi pokazanemu naszym Panu, Bogu, w innych braciach, którzy takim przykładem już mogą być dla innych. To jest właśnie tak zwany chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli na podobieństwo charakteru Boga, Jezusa i Ducha Świętego obecnego w wielu braciach, którzy mogą być z tego tytułu przykładem. Jak wiemy, w walce o Jerycho mogli brać udział tylko obrzezani, w tym celu nawet Bóg nakazał Jozuemu, aby przed bitwą o miasto obrzezał wszystkich tych, którzy zrodzili się w czasie podróżowania i nie byli obrzezani. Nie będę udowadniał z Biblii, co to jest obrzezany, ale wiemy bardzo dobrze, że obrzezany to poświęcony. Ten, który, tak jak w obrzezaniu mamy odrzucenie czegoś przez odcięcie, tak samo tutaj odrzucenie miłości do grzechu i zerwanie z tym grzechem. Obrzezani dobrze nam pokazują poświęconych. A więc od razu widzimy, że w boju o Jerycho biorą udział tylko poświęceni. I to jest tylko o tych dzieciach Bożych, ten temat i ta ilustracja, którzy podjęli walkę z samym sobą, którzy poświęcili się Bogu. Nie dotyczy to każdego chrześcijanina. Na pewno nie tego, który tylko wierzy, że Jezus był jako postać historyczna i z tego tytułu jest zadowolony, że On był i coś dobrego w jego życie wniósł. To za mało, żeby być walczącym o Jerycho. Tylko obrzezani, tylko ci, którzy poświęcili się całkowicie Bogu, Są tacy, nie tylko wśród nas, są także w innych kościołach. Jeżeli w sercu taki stan w nich zapanował, że oddali swoje życie Bogu, są pokazani w tym obrazie. W mieście Jerychu mieszkali Jerychończycy, których należało usunąć, zlikwidować, żeby miasto opanować. Ci Jerychończycy to nic innego jak naturalne, najczęściej niestety grzeczne skłonności starego Adama, które my mamy za zadanie zniszczyć, tak jak Żydzi mieli za zadanie zniszczyć Jerychończyków. Izraelici, którzy atakowali z zewnątrz i chcieli pokonać Jerychończyków, zniszczyć, to kiedyś, kiedy było spadzanie z ducha, to nowe stworzenie, a teraz nowy umysł, wola i serce. Ten nowy człowiek, krótko mówiąc, którego chcemy budować w sobie, który ma być na wzór Boga, Jezusa i innych braci. Ten lepszy człowiek, który powstał do życia nowego. Mury Jerycha, które otaczały mur i broniły dostępu do wnętrza, żadnego Jerychończyka nie można było zabić, zanim murów się nie przekroczy, nie zniszczy. Te mury obrazują cielesną wolę człowieka, która chce albo nie chce podjąć takiej walki. I to bardzo dobrze, pięknie ilustruje nam już na samym początku ten obraz. Mamy w środku Jerycha, wewnątrz murów tego miasta, czyli wewnątrz woli starego człowieka, mamy Jerychończyków. Różne grzeszne, upadłe skłonności, tak jak ludzie się z nimi rodzą. Mury, wola człowieka, bronią dostępu. Człowiek nie chce tej walki podjąć, nic się nikomu, niczego złego żadnemu Jerychończykowi nigdy nie stanie. Bo wola cielesna, czyli te mury, chronią dostępu. Jeżeli wola zostanie pokonana, mury zburzone, można rozpocząć walkę ze starym człowiekiem. Zmieniać się na lepsze. Choćby, jak to kiedyś amerykański pisarz pewien napisał, każdego roku usuwać jedną swoją wadę. Doszedł do wniosku i słusznie, że wkrótce byłby doskonały. Gdyby chociaż raz w roku jednego Jerychończyka usunął z pola walki. Ale jak wola wokół murów trzyma się dobrze, nic z tego nie będzie. Pamiętamy, że technika zdobywania miasta była bardzo ciekawa. Oto Bóg polecił Izraelitom, żeby chodzili wokół miasta i trąbili w trąby. Mieli to czynić przez 6 dni, trąbiąc po razie każdego dnia, a 7 dnia mieli nawet 7 razy obejść i też trąbić. Co to miałoby oznaczać dla nas, chrześcijan, którzy chcemy pokonać naszego starego człowieka, usunąć zło, które w nas jest i osiedlić tam Izraelitów, czyli przedstawicieli nowego umysłu, serca i woli. Oczywiście to nie znaczy, że mamy chodzić wokół czegokolwiek. Tutaj nie chodzi o samą rzecz, która była do zrobienia, ale o to, jak Żydzi ją odbierali. Żeby to zrozumieć, co się kryje w tym chodzeniu, które Bóg im polecił, to wstawmy się w miejsce Izraelitów. Jesteśmy tam, członkami Izraela, dochodzimy do ogromnego miasta, bardzo potężne mury go chronią. Bóg mówi, żeby zdobyć to miasto, weźcie trąby i chodźcie dookoła. To zburzy to, ono będzie wasze. Gdyby Żydzi nie wierzyli, że to ma jakikolwiek sens, to na pewno by machnęli na to ręką, bo powiedzieli, tylko się ośmieszymy. Przecież będziemy chodzili, no to ci Jerychończycy wewnątrz będą się śmiali, inne narody będą się śmiali. Co to za wojownicy? Chodzą i trąbią wokół miasta, myślą, że jakąś krzywdę mu zrobią. To się na pierwszy rzut oka mogło tak się wydawać. Ale Żydzi mieli wiarę. Oni wierzyli, że bez względu na to, co Bóg im poleci, to tak się stanie. Choćby to z racjonalnego punktu widzenia było bezsensowne. To dobrze ilustruje co? Potrzebę wiary z naszej strony w sposób, w jaki Bóg nas prowadzi. Bo Bóg nas prowadzi i pokonuje naszych Jerychończyków, pomaga nam się reformować, udoskonalać w dziwny dla nas sposób i niezrozumiały często. Tak jak dziwne było polecenie chodzić wokół murów Jerycha, trąbić trąby, a miasto padnie, będzie wasze. Tak wam dam zwycięstwo, prawda? Gdyby Żydom zabrakło wiary, nie zrobiliby tego i nie zdobyliby Jerycha. Zresztą Paweł to podkreśla, bo Żydów w 11 rozdziale, kiedy tak bardzo wysławia wiarę w dzieciach zakonu Starego Testamentu, znajduje miejsce i dla Jerycha. W wersecie 30 pisze: wiarą mury Jerycha upadły, gdy je obchodzono 7 dni. Wiarą mury Jerycha upadły. A więc wierze przypisuje to, bo gdyby oni nie kazali wiary, nie udałoby im się zdobycie miasta. A więc widzimy, mamy przygotowanie do naszego tematu. Mamy Jerychończyków, grzeszne skłonności upadłej ludzkiej natury. Wszyscy ludzie ją taką mają. Mają takich Jerychończyków. Izraelici, przedstawiciele nowego umysłu, te nowe zalety, które chcemy wprowadzić na miejsce tych starych. Najpierw trzeba zlikwidować stare, zabić te stare, uśmiercić, a wtedy możemy osiedlić tych nowych. No i mury, cielesna wola starego człowieka, która jak nie zechce, nigdy takiej walki nie podejmie. Nigdy nie przyjdzie do Boga, żeby go prowadził. A jak już przyjdzie, to Bóg często powie coś dziwnego, czyli w opatrzności swojej będzie nas prowadził takimi sposobami, na które byśmy się nigdy nie zdecydowali sami. I wtedy będziemy potrzebowali wiary, żeby tą drogą iść i dojść do końca. Można nam i zawraknąć po drodze, jeżeli wyda nam się, że bardzo dziwnie Bóg jednak nam każe iść. I wtedy się wycofujemy. Dlatego wiara jest niezbędna w obecnym wieku dla kogokolwiek, kto chce przyjść do Boga i liczyć na to, że cokolwiek z Bogiem będzie miał bliższego do czynienia, że się zreformuje i stanie innym człowiekiem. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ja, żeby tą wiarę podkreślić, przytoczę trzy przykłady z Nowego Testamentu, gdzie nasz Pan zetknął się z wiarą ze strony pewnych osób i z powodu tego, że zetknął się z tak ogromną wiarą, to był gotowy zrobić rzeczy, których wcale nie zrobiłby w przeciwnym razie, gdyby nie widział wiary u tych ludzi. Zobaczmy na Mateusza 15 rozdział od 22 do 28, kiedy kobieta kananejska chciała, aby Jezus coś dla niej zrobił. Przyszła tam do Niego i mówi: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidowy, córka moja jest ciężko od diabła dręczona. Nasz Pan, uczniowie mówią, żeby ją odprawić. Nasz Pan mówi, że jest posłany tylko do owiec z domu, które zginęły z domu izraelskiego. Ta jednak nie ustępuje, mówi: Panie, ratuj. Wtedy nasz Pan znowu jej tłumaczy, że nie jest rzeczą dobrą, właściwą brać chleb, który jest dla dzieci, i psom rzucać. Ona wtedy przyjmuje postawę tego psa i chociaż chce odrobiny, które ten pies też jednak dostaje z tego dziecinnego chleba. I wtedy nasz Pan mówi do niej: o niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niech się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest jej córka onejże godziny. Nasz Pan z powodu wiary, którą zauważył u kobiety, nawet nie Żydówki, był w stanie zrobić wyjątek. Bo to nie było nic innego, to był wyjątek jego misji. Jego misja nie polegała na tym, żeby działał w tym czasie wobec nie Żydów. Włożył palce swoje w uszy jego, plunąwszy dotknął się języka jego, westnął w niebo i powiedział: Efata, to jest otwórz się. No i otworzyły się jego oczy. Tutaj nasz Pan ma przed sobą niemego i głuchego. Szczególnie chodzi o to, że był głuchy. A nasz Pan zwykle do tych, których leczył, coś mówił. Chciał sprawdzić ich wiarę, zasugerować potrzebę wiary. Nawet mieliśmy w którymś wykładzie, że wcześniejszym dzisiaj podkreślone to. A tu miał człowieka, który nie mógł go usłyszeć. Więc nie mógł do niego nic przemówić i ewentualnie sprawdzić, czy zachęcić go do okazania wiary. Wobec tego, co robi? Znakami jakimiś. Coś robi, prawda? Bo mamy powiedziane, że w uszy mu wkładać, to on widział ten człowiek te rzeczy. A więc próbuje wzbudzić w nim wiarę, dotrzeć do jego wiary poprzez znaki, bo nie mógł do niego nic powiedzieć z powodu jego głuchoty. I Marek, także 8 rozdział, 22-25, bardzo ciekawy przypadek. Długo nie mogłem pojąć, dlaczego tak nasz Pan nieskutecznie leczył tego człowieka, dopóki nie zacząłem pracować nad tematem murów Jerycha. Bo mamy tutaj taki oto przypadek opisany. Potem przyszedł do Betanii i przywiedli do niego ślepego, prosząc, żeby go się dotknął. A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go znowu za miasteczko, plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce i pyta, czy coś widzi. A on, spojrzawszy w górę, rzekł: widzę ludzi, bo widzę, że chodzą jak drzewa. Potem ponownie włożył ręce na oczy jego, kazał mu spojrzeć w górę i uzdrowiony jest na wzroku, tak iż z daleka wszystkich jasno widział. Mamy przypadek cudu naszego Pana, chyba jedyny, jaki mamy zapisany, gdzie nasz Pan dwukrotnie musiał próbować uleczyć chorobę jakiegoś człowieka. Tutaj w tym przypadku ślepca. Powodem, dla którego on dwukrotnie próbował, nie było to, że naszemu Panu się nie udało, ale że ten człowiek przejawiał bardzo niewielką wiarę. Przejawiał niewielką. Gdy nie widział nic, przyszedł z niedowierzaniem, że nasz Pan może być skuteczną pomocą dla niego. Gdy stosownie do swojej częściowej wiary otrzymał równie częściową korzyść w postaci tego, że jak wcześniej nie widział nic, tak teraz zobaczył ludzi jak drzewa, to co się stało z jego wiarą? No wzbudziła się, poszła w górę. Bo jak nie widział nic, a teraz widzi przynajmniej sylwetkę człowieka. Nie zna szczegółów, nie mógł go rozpoznać. Może nawet płeć była dla niego nieczytelna, bo widział tylko drzewo, ale wcześniej nie widział nic. Zatem jego wiara poszła od razu w górę i ponowna próba naszego Pana przywróciła mu wzrok całkowicie. Zobaczmy zatem, jak my naszą wiarą hamujemy często działanie Boga wobec nas. Gdy mówię naszą wiarą, to mam na myśli jakością tejże wiary, prawda? Jej ilością. Jej brak albo częściowa tylko obecność przynosi nam odpowiednio częściowe korzyści. Albo żadne, jeśli nie ma jej wcale. Pamiętajmy o tym, bo inaczej bez przyjawiania pełni wiary nie możemy odnieść pełni błogosławieństw, które Bóg daje, ale ta wiara jest tym przewodem, którego używa, co widać wyraźnie na tych przykładach. To dlatego właśnie szatanowi tak bardzo zależy, żeby wiarę chrześcijanina zniszczyć, zabić. Jeśli chodzi o tak zwane nominalne chrześcijaństwo, on to bardzo skutecznie robi poprzez błędy. Mnóstwo błędów wprowadzonych tak Boga oddala od człowieka, że trudno na tym bazować. Bo wiemy, że wiara to jest umysłowe ocenienie czegoś, a potem poleganie na tym serce. Jak się ma mnóstwo błędów, a tylko malutką część prawdy, umysłowa ocena niewiele może dać podstawy do wiary. Więc ta wiara jest tak też takiej jakości. Ile tej ewentualnej umysłowej oceny jest, a ona jest prawie żadna albo w dużym stopniu błędna. Więc mamy taką wiarę wypaczoną. Nie może ona przynieść korzyści. W przypadku nas, którzy mamy przywilej mieć tej prawdy znacznie więcej niż ogół chrześcijaństwa, też jest sposób na to u szatana, żeby nas w jakiś sposób niszczyć naszą wiarę. W naszym przypadku, jak to powiedział brat Joli w pewnym artykule, czyni on wszystko, szatan, co w jego mocy, aby nasze życie uczynić nieprzyjemnym i nieszczęśliwym. Wydaje mu się, że przez gorycz naszego życia skutecznie nam tą wiarę złamie, bo nie może tego uczynić przez masy błędów, jako że to narzędzie, ta broń jest w naszym przypadku mało dla niego skuteczna. Oczywiście także i my możemy mieć tą wiarę zabitą chociażby tymi przykrościami, które on do naszego życia wprowadza, jeżeli nie będziemy tych przykrości używali dla rozwijania się. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że w przypadku poświęconych pewnym powodem, dla którego także się pojawiają różnego rodzaju niezrozumienia, inne poglądy, bo nie wszyscy ci, którzy są poświęceni, ogólnie zwani jako badacze, mają też ten sam pogląd na różne rzeczy. Różnimy się także z pewnymi spojrzeniami. I znowu, Bóg na to dozwala. Nawet wśród tych, którzy kiedyś z prawdy brata Russella wyszli i mają to samo źródło. Dozwala znowu dla bardzo mądrego celu Pan na te różnice w interpretacji. Nie po to, żeby naszą głowę sprawdzić, czy potrafimy to dobrze wszystko rozeznać, ale żeby sprawdzić nasze serce. Bo jest taka tendencja w człowieku, że jeżeli z kimś się nie zgadzam na temat jakichś nauk, doktryn, to mam tendencję od razu żywić do niego złe uczucie. Jakąś wrogość, niechęć. Słyszy się czasami, że bracia się spierali na temat takiej czy innej nauki biblijnej i efektem tego sporu było to, że jeden drugiemu nie chciał ręki podać, bo taką mają do siebie urazę. To jest próba, którą przebywają. I kiedyś nie odpowiedzą za to, że coś źle rozumieli w umyśle, ale za to, że przenieśli to do serca, że w egzaminie, w teście serca okazali się, że ducha Chrystusowego im zabrakło. Także pamiętajmy, bo takie reakcje nie są właściwe. Wszelkie różnice w poglądach między braćmi są testem, próbą naszego serca, a nie naszej głowy. Bez względu na to, jak bardzo się z kimś różnimy na taki czy inny temat, nie możemy żywić do niego urazy, ani okazywać żadnego ducha goryczy, czy niechęci, czy wrogości, bo to jest wtedy przegranie naszej próby. A wiedza jest nam właściwa, jak najbardziej potrzebna i powinniśmy ją zdobywać jak najwięcej. Cytat brata Johnsona. Gdy rośnie nasza osobista wiedza o boskim planie i charakterze, muszą także rosnąć nasze łaski. Wspólnie to iść ze sobą. Ponieważ ci, którzy nie podejmują uczciwych wysiłków dochodzenia krok po kroku do harmonii z tym, co widzą w boskim charakterze, wkrótce tracą zainteresowanie taką wiedzą. Ci, którzy nie podejmują uczciwych wysiłków dochodzenia krok po kroku do harmonii z tym, co widzą w boskim charakterze, tracą wkrótce zainteresowanie taką wiedzą. Natomiast ci, którzy przejawiają zainteresowanie, które skłania ich do dalszego badania, z konieczności muszą także rosnąć w łasce. A gdy rośniemy w łasce, rośniemy także w pokoju, ponieważ pokój także jest rzeczą postępującą. Wróćmy do naszego obrazu Jerycha. To były takie podkreślenie znaczenia wiary i pewnych niebezpieczeństw, jakie grożą nam w związku z różnicami w interpretacji, w związku z pewnymi błędami, które są tu i ówdzie obecne i sprawiają, że bracia się różnią na tym czy innym punkcie. Powiedzieliśmy sobie do tej pory, że mury Jerycha to cielesna wola starego człowieka, starego Adama, że wewnątrz Jerychończycy z różne złe, grzeszne skłonności tej właśnie starej natury, a Izraelici z zewnątrz chcą przyjść i podbić to. Teraz kilka słów na temat tychże Jerychończyków wewnątrz Jerycha mieszkających, których my chcemy zniszczyć. Wszyscy oni byli przeklęci. Niech będzie to miasto przekleństwem Panu, ono i wszystko, co w nim jest. Tak pisze Jozue 6:17. Czyli to znaczy, że każdy aktywny, czyli żywy, tak jak tam Jerychończyk żywy, każdy aktywny, żywy wpływ albo zasada starego człowieka, starego Adama, jako sługa grzechu, musi być zniszczony. Ja teraz przejdę do Pawła i posłuchajmy, jak Paweł w Kolosenów w 3:5-9 mówi o tym, co chrześcijanin powinien robić i jak jego słowa są podobne do tego, co mamy w Jerychu. Bo Paweł pisze tak do braci, już tych, którzy się poświęcili, do obrzezanych. Umartwiajcie tedy, a umartwiajcie to samo, co zabijajcie. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I teraz wymienia Jerychończyków. Pewna lista u niego się znajduje. Szeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na dzieci nieposłuszeństwa. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie wy to wszystko. I znowu kontynuuje lista Jerychończyków. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Potem w Efezów pisze 4:22, podobnie, ale już krótko. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Te skłonności grzeszne, które ma odziedziczone po swoich przodkach. Jednak chociaż Jerychończycy i wszystko, co było w tym mieście, było potępione, czyli wszystko w naszej starej naturze jest potępione, to potem jednak, gdy przyszło co do czego, jak się mówi, Pan wyjął pewne rzeczy z tego przekleństwa. I otóż my, gdy do Boga przychodzimy, wszystko jest skazane na śmierć, na zagładę, ale potem, gdy się temu dokładnie przyjrzeć, Pan dostrzega pewne rzeczy, które warto zachować i wykorzystać także dla Pana w nowym życiu po poświęceniu, nie tam w przyszłości kiedyś, a wtedy, kiedy zrozumiemy, czego Pan od nas oczekuje. A więc przejdźmy teraz do pewnych rzeczy, które Bóg wyjął spod tego przekleństwa. Były to dwie rzeczy, dwa punkty. Punkt pierwszy to naczynia złote, srebrne, miedziane i żelazne. Te były wyjęte spod tego przekleństwa. Może zajrzymy do Jozuego 6:16, a wersety 19-24. Ale wszystko srebro, złoto, naczynia miedziane i żelazne święte będą Panu. Do skarbu Pańskiego złożone będą. A potem za chwilę w 24 wersecie wykonanie tego polecenia. Ale miasto spalili ogniem i wszystko, co w nim było. Tylko srebro, złoto, naczynia miedziane i żelazne złożyli do domu skarbu Pańskiego. Co te naczynia różnej wartości nam przedstawiają? Wszystkie te rzeczy, wszystkie dobra materialne, które mamy, z którymi przychodzimy w poświęceniu do Boga. I co, mamy się ich pozbywać? Domu, samochodu, ubrania, wszelkich innych dóbr, które mamy? Okazuje się, że nie. Pan mówi, te wszystkie rzeczy mogą być przez ciebie wykorzystywane też dla dobrych rzeczy teraz, kiedy rozpocząłeś nowe życie. Kiedy przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że chcesz wybić wszystkich Jerychończyków. Chcesz się zmienić, przemienić na innego człowieka. Na mój wzór, na wzór Jezusa, na wzór innych braci, którzy taki sukces już w swoim życiu mają. Zatem mówi, te rzeczy są wyjęte spod przekleństwa. Naczynia złote, srebrne, tutaj bardziej wartościowe dobra, którymi dysponujemy, a miedziane, żelazne, te mniej wartościowe. Zauważmy jednak, co Bóg z nimi kazał zrobić. Miały być złożone do domu skarbu Pańskiego. Jakże pięknie potem to Paweł opisuje innymi słowy, mówiąc, że jesteśmy szafarzami tychże rzeczy. To znaczy, z chwilą poświęcenia, chociaż Bóg pozwala je zachować, nie każe ich niszczyć, pozbywać się, ale każe pamiętać, że od tej pory są złożone do domu skarbu Pańskiego. Nie jesteśmy już jedynymi właścicielami, bardziej szafarzami, którzy muszą nimi dysponować tak, żeby właściciel, Bóg, to zaaprobował. I to pięknie jest pokazane. Nie niszczcie, ale nie zabierajcie dla siebie i nie używajcie według swojego uznania do jakiegoś tam skarbnicy, prawda, do miejsca, gdzie do skarbca domu Pańskiego miały być złożone. Druga rzecz, a właściwie osoba, która z Jerycha, chociaż była początkowo przeklęta, potem była wyłączona, to na pewno, jak wiemy, Rahab. Była, jako mieszkanka tego miasta, była początkowo skazana na śmierć razem ze wszystkimi innymi. Ale z powodu pewnych zasług, wiemy, zwiadowców przechowała, wypuściła, zasłużyła sobie na szczególne potraktowanie. Powiedziano jej, żeby wywisiła sznur i wtedy w czasie szturmu na miasto Ona i jej domownicy, tam zgromadzeni, będą zachowani. Nie zginą, chociaż całe miasto zginie i ona też miała zginąć razem z całym miastem. Ale nagle znowu wyjątek. Co też Pan chciał nam pokazać w Rahab? Co my w starej naszej ludzkiej naturze mamy, z czym do Boga przychodzimy, co także nie jest warte zniszczenia i pozbycia się, tylko zachowania do wykorzystania dla Pana w późniejszym życiu. Są to te lepsze elementy naszej starej ludzkiej natury, bo nie jesteśmy upadli całkowicie. Pomimo upadku, degradacji, nie jesteśmy 100% źli. Nie jesteśmy stuprocentowymi szatanami, którzy nie mają w sobie nic z obrazu Bożego, nic wartościowego. Są lepsze elementy naszej starej natury i Bóg mówi, nie rezygnujemy z nich, nie niszczymy ich, nie podejmujemy z nimi walki, tak jak z Jerychończykami. I te rzeczy zachowujemy, żeby móc je wykorzystać w przyszłości. Co to na przykład jest taką Rahab? Ano, pragnienie społeczności z Bogiem, z Twórcą. To jest ten główny element, to On ciągnie nas do Boga. Pragnienie społeczności z Nim. Ci, którzy takiego pragnienia nie mają, to co, jeśli to w wyniku upadku, degradacji zostało w nich zatarte, ci nawet Boga nie szukają. To niestety dotyczy większości rodziny ludzkiej. Większość ludzi na świecie nie potrzebuje, nie czuje potrzeby bliższej społeczności z Bogiem. Ta lepsza część ich natury u nich nie istnieje wcale, albo istnieje w tak niewielkim stopniu, że zadowalają się czymkolwiek, jakąkolwiek namiastką, choćby religii pogańskiej, choćby jakiejś tam formy religii chrześcijańskiej, ale byle daleko, jak najdalej od Boga, byle żyć po swojemu, dla siebie, nie czuć tej presji prawdy i podporządkowania się jej. To, że Rahab, a właściwie domownikami, bo Rahab miała domowników, bo ta Rahab to ta najlepsze elementy, to pragnienie społeczności z Bogiem, a ci inni domownicy, Rahab, to różne inne pozostałości w naszej naturze, które są jeszcze z podobieństwa naszego do Boga, po Adamie pozostałe, różne talenty i zdolności, które mamy. Jak ktoś może pięknie opowiadać i kiedyś opowiadał dowcipy i kawały i zabawiał całe towarzystwo, czyż nie może talentu takiego opowiadania wykorzystać, żeby opowiadać równie interesująco i przekonywująco o prawdzie, skoro już zmienił styl swojego życia, może tą samą zdolność wykorzystać w innym celu. Jeśli ktoś umiał pięknie śpiewać, to czy ma teraz zrezygnować? Czy nie przyda się jego piękny śpiew, żeby prowadził w śpiewie i innych braci zachęcał do naśladowania w tym samym? Jeżeli ktoś z racji swojego zawodu ma coś, co może wykorzystać dla prawdy, to ma to zniszczyć i nie pozbyć się tego, a przecież to może być skuteczne na polu prawdy. A więc to jest są Rahab i jej domownicy. Po poświęceniu możemy równie skutecznie wykorzystywać te rzeczy dla służenia prawdzie i sprawiedliwości. Teraz ten czerwony sznur, który Rahab miała wywiesić, on też coś chce pokazać. Bóg przez niego także chce nam coś pokazać. Rahab wywiesiła czerwony sznur i to miało dać jej gwarancję bezpieczeństwa dla niej i dla jej domowników zgromadzonych w tym domu, z którego sznur wisiał. Ten czerwony sznur to ofiara naszego Pana. Kolor nie jest przypadkowy, dlatego jest czerwony. A to, że ona go wywiesiła, pomimo tego, że co mogła sobie pomyśleć taka Rahab? Wojska obcego narodu napadną na moje miasto. Będą niszczyć i palić i zabijać każdą żywą duszę. Kto będzie zwracał uwagę na jakiś sznur, który wisi z okna? Przecież to nie ma żadnego sensu ten sznur wywieszać, bo to nic mi nie pomoże. Co prawda oni obiecali, to dobrze o nich świadczy, że chcieli być wdzięczni za to, że ich tutaj zachowałam i ocaliłam. No ale to praktycznie jest niewykonalne. I znowu mamy po raz drugi w naszej historii element wiary. Rahab musiała wierzyć, że pomimo zgiełku wojna, ataku wojennego, gdzie każdy biega, każdy życie ratuje, często czasami nawet się tratują ludzie, że ktokolwiek zauważy jej sznur, który wisiał gdzieś tam z jakiegoś okna. Czyli znowu wiara jest pokazana. Jeżeli nie trwamy przy wierze w naszego Pana, to znowu w czasie już walki, bo to było etap późniejszy, tak? Mury pokonane, już są zabijani Jerychończycy. W czasie walki, jak nie będziemy trwali przy wierze w naszego Pana, również ustaniemy. I to jest to, co się przewija w naszym temacie. Jak nie uwierzymy, że Pan skutecznie nas prowadzi, że dziwne Jego opatrzności mają sens, chociaż nie rozumiemy Go, nic z tego nie wyjdzie. I jak nie będziemy trwali, pomimo właśnie tych dziwnych rzeczy, jak zaczniemy niedowierzać, czy to ma sens, czy to jednak, czy to tak, to jest sposób do właściwy, czy to jest właściwa droga, czy to tak musi być, to wtedy również gdzieś zaprzestaniemy, ustaniemy gdzieś na drodze. Już zaczęliśmy, ale nie dojdziemy do końca. W tejże historii jeszcze jest coś, na co uwagę trzeba zwrócić, no bo skoro jest w historii, to nie przypadkowo. W tej historii jeszcze w narodzie izraelskim znalazł się człowiek, który nazywał się Achan. Był taki Acha. Niby znowu nie będę czytał, bo syntezę tego tematu tylko podaję. Achan pozwolił sobie na to, żeby pomimo boskiego zakazu przywłaszczania sobie czegokolwiek, pomimo nakazu zniszczenia i spalenia wszystkiego w Jerychu, a ewentualnie jeżeli to coś było tym naczyniem złotym, srebrnym lub miedzianym, żelaznym, to do skarbca to złożyć, to znalazł się Achan, który sobie przywłaszczył. Takie fajne rzeczy znalazł, jakieś szpady, jakieś złote płaszcze, uznał, że szkoda to niszczyć, a może, albo szkoda składać także do skarbca pańskiego. Czy jedno, czy drugie to było, to pokazuje niewłaściwość jego postępowania. Cóż ten Achan nam reprezentuje zatem? A no właśnie, pokazuje tych z nas, którzy po poświęceniu miłujemy rzeczy tego świata bardziej niż Boga, niż zabijanie tych złych skłonności, które w nas są. Którzy pielęgnujemy tym grzesznym skłonnością starego Adama. Innymi słowy, jeśli żyjemy tak po poświęceniu, jak gdybyśmy się nigdy nie poświęcili. Tak jak żyją inni ludzie. Niekoniecznie bardzo grzesznie. Wystarczy tylko, że dla samego siebie. Że robimy po swojemu. A nie to, co Bóg sobie życzył. Zwróćmy uwagę, jakie były pierwsze objawy, bo to też jest rzecz znamienna. Pierwsze objawy tego, że Achan postąpił tak źle. Pierwsze objawy nie dotyczyły Achana. I to znowu pokazuje, jak my, niewłaściwie żyjąc w naszym życiu po poświęceniu, sprowadzamy problemy na siebie, ale wcześniej sprowadzamy problemy na wszystkich z ludu Pana. Bo pierwszy problem, pierwszy sygnał, że coś nie jest tak, to była porażka Izraelitów w kolejnym konflikcie. Jozue w 7 rozdziale, a w wersecie 5 o tym mówi. Żydzi wyszli w liczbie 3000 przeciwko wrogowi, który składał się z 36 osób. Ogromna przewaga Żydów. I tych 36 mężów przegoniło 3000 Żydów, bo Pan nie był z nimi. Wtedy Jozue pada na twarz, leży przed Panem, pytając dlaczego. Przecież Pan wydał na zniszczenie. Jak to się dzieje, że Izrael ucieka? Wtedy Pan mu dał informację, że jest nieczystość w narodzie i podał mu, wiemy, instrukcję, jak mają zlokalizować i w końcu dotarł do tego człowieka, który był winien i mówi do niego Jozue: Synu mój, proszę, daj chwałę Bogu Izraelskiemu, wyznaj przed nim, coś uczynił i nie taj tego przede mną. No i on mówi: Zaprawdę zgrzeszyłem. Widziałem między łupy płaszcz babiloński jeden piękny, 200 cyklów srebra, pręt złoty jeden, 50 cyklów ważący i pożądałem tego i wziąłem to, a oto te rzeczy są zakopane w ziemi w pośród namiotu mego. A srebro leży pod nimi. No i tam Jozue wysłał ludzi i znaleźli te rzeczy u niego. Czyli niewłaściwe postępowanie dziecka Bożego po poświęceniu. Życie, tak jak to, jakby żył będąc w świecie. Uprawianie różnych grzesznych skłonności, które ma przecież zabijać. Albo złożyć do skarbnicy, do skarbu pańskiego, jeżeli się one do tego kwalifikują. A nie używać po swojemu, bo mu się podobają i wydają bardzo bliskie. Nasz Pan potem, kiedy indziej powie, podejrzewam, że także z tej historii czerpał natchnienie, że jeśli ci oko prawe gorsze, to je wyłup, albo to samo zrób z prawą ręką, bo lepiej ci bez nich wejść, niż je zachować. To są właśnie takie różne rzeczy, bardzo nam bliskie. Chcielibyśmy mieć te płaszcze, te różne szpady, różne takie przyjemne i przydatne w życiu, i czasami nawet niegrzeszne. I pierwsze problemy to były problemy dla zgromadzenia. Jeżeli źle postępujemy w naszym życiu po poświęceniu, ściągamy niesławę na sprawę Pana, którą reprezentujemy. Potem ostateczna zguba także czeka nas samych, jeżeli z tego nie zawrócimy. Tenże Achan został ukamienowany za ten czyn i stracił życie. Przejdźmy zatem dalej. Wyczerpaliśmy te główne elementy naszego tematu, które mieszczą się w obrazie, a teraz przejdziemy jeszcze do pewnych innych rzeczy, które są przydatne dla nas w tejże walce z tymi Jerychończykami. Jaką najlepiej zastosować metodę, żeby tych Jerychończyków skutecznie zabijać? Wiele można było o tym mówić, to nie jest mój główny temat, wspomnę na marginesie. Jedną z najlepszych metod i najbardziej skutecznych jest metoda używania tych rzeczy, które chcemy rozwinąć i nie używania tych rzeczy, których chcemy się pozbyć. Bardzo dobra. Używanie prowadzi do rozwijania tego, co się używa. Jeżeli ktoś ćwiczy na przykład mięśnie i podnosi jakieś ciężary, to w wyniku tego ćwiczenia jego mięśnie są coraz bardziej okazałe. Jeżeli ktoś z powodu choroby nie używa mięśni, także nawet nie chodzi, bo nie może. Co się dzieje z jego mięśniami? Tracą one zdolność chodzenia, potem musi od nowa uczyć się chodzić. metoda używania i nieużywania jest bardzo dobrą metodą, żeby taką walkę prowadzić. To, co chcemy wprowadzić, tych Izraelitów, używać tych Izraelitów. A jeżeli nie chcemy czegoś mieć, pozbyć się, starać się blokować, pozostawać głuchy na wyzwania tychże grzechnych skłonności. One odpowiednio będą słabły z każdym nieużyciem ich w akcji. Ale jak to zrobić? Ktoś powie, to łatwo się mówi. Ja sam nie mam dobrej na to rady, ale na szczęście nie musimy mieć takiej wiedzy, żeby wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego w życiu chrześcijanina jest coś takiego, o czym dzisiaj mówimy od początku, jak poświęcenie się Bogu. Czyli oddanie się Bogu, żeby On przejął kontrolę w naszym życiu. Żeby On nas prowadził, bo On wie, jak pewnych rzeczy się pozbywać, a pewne rzeczy rozwijać w naszym charakterze. Rozwinięcie charakteru, to znowu mi się przypominają słowa brata Johnsona, to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. Rozwinąć charakter. A szczególnie czyjś charakter. Kiedy ten ktoś ma swoją wolną wolę i trzeba najpierw uzyskać jego współpracę, żeby mu ten charakter rozwinąć. Nikt z nas nie jest w stanie rozwinąć niczyjego charakteru, a najbardziej swojego własnego. Z jakiego powodu? Ano przede wszystkim nie ma rozwijania charakteru bez cierpienia. Bóg ma charakter doskonały, chociaż nie musiał cierpieć. Żadna inna istota, łącznie z naszym Panem, nie rozwinęła doskonałego charakteru nie cierpiąc. Więc nie bójmy się tych cierpień, ponieważ to jest jedyna droga do rozwinięcia charakteru. A gdyby to od nas zależało, gdybyśmy my sami sterowali naszym życiem, ilu z nas zdecydowałoby się zaaplikować sobie bolesne cierpienia w swoim życiu? Najczęściej unikamy ich. Gdyby to od nas zależało, nigdy byśmy tego nie wzięli. Nigdy byśmy się nie rozwinęli. A gdyby się znalazł ktoś, sądzę, żeby się znalazł ktoś, są tacy bracia, naprawdę niektórzy bardzo stanowczy, żeby zgodzili się na to, że sobie różne bolesne cierpienia w życiu zaaplikują. Wypiszą plan tych cierpień, pojawia się kolejny problem. Gdyby nawet ktoś tak z takim samozaparciem się znalazł, to skąd ten ktoś wie, jakie mają to być cierpienia, które są mu potrzebne, żeby rozwinąć jego charakter poprzez eliminację Jerychończyków z jego charakteru, a rozwijanie Izraelitów. W jakim czasie te doświadczenia powinny się pojawić w jego życiu? Z jakim natężeniem powinny być? Takie średnie, słabe, bardzo silne? A jak długo powinny trwać? A w jakiej kolejności po sobie następować, żeby to miało ręce i nogi? Żeby ten charakter, kiedy przyjdzie doświadczenie, był w stanie to znieść, a nie być na przykład zniszczonym, że ktoś postrada zmysły albo samobójstwo popełni, bo ciężar ogromny na siebie ściągnął i nie może tego udźwignąć. Widzimy, że jedyna droga to oddać się komuś, kto umie to zrobić. Sięgnąć po pomoc z zewnątrz. Oczywiście najlepiej tą pomoc z zewnątrz znaleźć u Boga, bo tylko On właściwie chyba wśród istot na świecie, no nasz Pan jest teraz razem z Nim, więc to też od Jego dotyczy, ale tylko On i nasz Pan mają całkowicie dobrą wolę wobec nas. Żaden inny człowiek do końca dobrej woli wobec nas mieć nie może, bo jest dopiero w trakcie rozwijania tej dobrej woli również u siebie. Więc pomimo najlepszych chęci nie byłby dobrym przewodnikiem. Ale Bóg i nasz Pan zawsze będą. Żeby jednak oddać się Bogu i całkowicie Mu zawierzyć, no to trzeba miłować Go ponad wszystko. Także ponad samego siebie. Z tym jest problem. Ludzie nie miłują Boga ponad samego siebie. Nawet jeżeli mówią, że tak, że miłują, to nieprawda. W praktyce tego nie czynią. I my często też tego w praktyce nie czynimy. Zawsze, kiedykolwiek robimy coś po swojemu, chociaż wiemy, że Bóg ma inne zdanie na ten temat, dajemy dowód, że bardziej miłujemy siebie niż Jego. Że lekceważymy Jego zdanie w tej kwestii i wolimy posłuchać swojego. A tu cytat brata Johnsona. Tymi, którzy miłują Pana i którzy w konsekwencji otrzymają Królestwo, będą ci, których miłość została wypróbowana przez próby i pokusy w drodze do Niego. I teraz zauważmy znowu bardzo ważny fragment tego cytatu. Ci, którzy nie miłują Boga z całego serca, u których własne ja lub inny Bożek zajmuje pierwsze miejsce, zostaną doprowadzeni przez świat, ciało lub diabła do jakiegoś rodzaju buntu przeciwko boskiemu słowu lub boskiej opatrzności. Ci, którzy nie miłują Boga ponad wszystko, przez świat, ciało lub diabła zostaną prędzej czy później doprowadzeni do jakiegoś rodzaju buntu, czyli coś im się nie będzie podobało. W boskim słowie albo w boskiej opatrzności. W tych dwóch rzeczach. Będą mieli myśli i teorie, które będą woleć od planu Pana. Ich własne teorie i plany po przeanalizowaniu zwykle okażą się być oparte na samolubstwie, ambicji i złym duchu zazdrości, nienawiści itp. Jeśli miłujemy Boga, ciąg dalszy cytatu, nade wszystko, czyli z całej duszy i siły, jak to nasz Pan powiedział, powinniśmy być gotowi zrezygnować ze wszystkiego, o czym wiemy, że się Jemu nie podoba. I uczynić wszystko, o czym wiemy, że się Jemu podoba. To samo mówił nasz Pan o tym wyłupieniu prawego oka i prawej ręki, czyli o tych rzeczach, które są nam bardzo bliskie, ale niekoniecznie Bóg chce, żeby u nas były. Pamiętajmy też, że nawet gdy jest nam ciężko i smutno, to Bóg jest zawsze przy nas, w tymże ciężarze i smutku. I cytat, bo to ja lepiej tego nie powiem niż ci bracia, z których to czerpię, a ten wykład pochodzi z różnych, to jest z wielu różnych artykułów, bo nie ma jednego miejsca, w jednym miejscu tego wyjaśnienia. To jest lata artykułów brata Johnsona i Jolego. To jest ich dzieło. A więc gdy nam jest ciężko i smutno w tymże boju z Jeruchańczykami, Bóg pomaga przez usuwanie smutku poprzez różne przejawy swojej opatrzności. Gdy wypracuje On, ten smutek, już w nas duchowe owoce, w którym to celu dozwolił On na niego, na ten smutek. I znowu podkreślam ważny moment tego cytatu. Tak jak nie pozwoli On, aby przygniatał nas ciężar, choćby o deko za ciężki, a dla naszego dobra nie powstrzymuje ani deka ciężaru niezbędnego dla udzielenia nam błogosławieństwa, jakie poprzez ten smutek przewidział dla nas, tak po tym, gdy przyniesie on pożądany skutek, nie pozwala, by przygniatał nas choćby przez chwilę za długo. Piękny fragment, który pokazuje, że mamy doświadczenia, które nie są ani deko za ciężkie, ale też nie są ani o deko za lekkie, bo muszą być takie, jakie potrzebują być, ale nie są nigdy ani chwilę dłużej, niż są niezbędnie potrzebne. Gdy dokonają swojego dzieła, są usuwane. Z tego prosty wniosek, że jeżeli mamy ciężkie przeżycia, chwile w życiu naszym, to wyciągnijmy lekcję, którą ten smutek w naszym życiu ma, której ma udzielić. Gdy ją wyciągniemy, Bóg smutek zabierze, bo nie ma wcale przyjemności, żeby Jego dzieci cierpiały. Więc zabiera go i jakiś czas mamy ulgę, aż do następnego doświadczenia, które On uzna za właściwe, które jeśli przyjdzie, będzie tak samo zorganizowane, żeby przynieść kolejną odpowiednią lekcję, gdy je przyniesie, znika. Ciąg dalszy cytatu. Jeśli z Jego łaski doświadczenia nie mogą być do naszego dobra, zostaną oddalone. On za bardzo nas kocha, by dozwolić na jakikolwiek zbyteczny smutek, jakiekolwiek zbyteczne cierpienie. I ostatnia rzecz. Nic w naszym życiu nie dzieje się z przypadku. Cytat, bo nie, lepiej tego nie powiem. Rzeczy, o których sądzimy, że są winą innych, tak się nam często zdaje, szukamy winowajcę tego doświadczenia, że są winą innych lub też mogły spotkać nas przypadkiem, są całkowicie pod boskim nadzorem. Wiemy, że Bóg nie narusza niczyjego sumienia, lecz współpracując z okolicznościami życia, wiele rzeczy wykorzystuje do realizowania boskich celów nas dotyczących. Odwróci od nas wszystko to, co mogłoby być dla naszej szkody. I tym cytatem kończę opowiadanie o murach Jerycha, który, jak zauważyliśmy, ilustruje walkę z naszym starym człowiekiem. Zburzmy cielesne mury okalające dostęp do tego, czyli oddajmy się Bogu, innymi słowy, a potem tą walkę wprowadźmy tak, jak Bóg będzie ją prowadził, choćby nam się wydawało, że droga, po której nas prowadzi, jest bardzo dziwna. Wtedy odwołajmy się do naszej wiary i idźmy tą drogą dalej, a na pewno dojdziemy do takich efektów, jakie mieli Żydzi, chociażby w Jerychu. Miasto padło i zostało zdobyte. Dziękuję za uwagę.